Gość po ósmej.
Dzień dobry, witam Państwa, a ze mną w studio pani Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Łódzka działaczka społeczna, osoba chyba od kilku dni niezwykle zadowolona.
No tak, muszę powiedzieć, że mam powód do radości, albowiem wygrałam proces w pierwszej instancji z Fundacją Niezłomni imienia majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. To bardzo ważny, przełomowy moment, dlatego że fundacja prowadzi dość kontrowersyjne działania, o czym wielu już mówiło i pisało. Natomiast tak się składa, że po moich publicznych wypowiedziach na antenie Telewizji Republika zostałam przez fundację pozwana do sądu.
No właśnie, wiele osób mówiło, wiele osób pisało, ale tylko panią fundacja pozwała.
No tak, w jakiś sposób poczułam się wyróżniona, można powiedzieć. Natomiast no, to się trochę chyba źle dla fundacji skończyło, dlatego że prezes tej fundacji, pan Wojciech Łuczak, próbował przekonać sąd, że po moich wypowiedziach zbiórki publiczne pieniędzy, które są prowadzone przez tę fundację, teoretycznie na cele statutowe, ale w podtekście jest to reklamowane jako na wydobywanie szczątków żołnierzy wyklętych, że te wpływy tych pieniędzy na fundację znacznie zmalały po mojej wypowiedzi. Próbował też przekonać sąd, że po tych moich wypowiedziach pogorszył się jego stan psychiczny, w co bardzo trudno jest mi uwierzyć, bo pan jest oprócz tego, że jest prezesem tej fundacji, jest również windykatorem, nie komornikiem, a windykatorem. I no, trzeba mieć określoną konstrukcję psychiczną, żeby zajmować się takim działaniem. Natomiast pan po prostu, wydaje mi się, że liczył na to, że może ja się wystraszę, być może będę skłonna odwołać to, co mówiłam, czy jakoś go przeprosić.
No właśnie, za chwilę wrócimy do wyroku sądowego, który zapadł dosłownie kilka dni temu. Zatrzymajmy się przy samej sprawie. Pani w swoich wypowiedziach zwracała uwagę na nieprawidłowości w działaniu tej fundacji. Jakie to były nieprawidłowości?
Zwracałam uwagę na to, że fundacja prowadzi wydobycia szczątków ludzkich bez pozwoleń, bądź czasami wbrew zakazowi takich wydobyć. Tak było w wypadku województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie wojewoda zakazał takich wydobyć na terenie powiatu giżyckiego, mimo to fundacja do nich przystąpiła. Zwracałam uwagę na to, że tego typu działania, jak wydobywanie szczątków żołnierzy wyklętych, są finansowane przez państwo polskie, na to są przeznaczone konkretne pieniądze z budżetu państwa i nie ma żadnego powodu do tego, aby ktokolwiek prowadził prywatne zbiórki pieniędzy na taki cel. Moją uwagę zwróciło też to, że fundacja przy tych wydobyciach nie powiadamiała o wydobyciu szczątków ludzkich prokuratury, a już całkowicie bulwersującym był fakt, że w jednym przypadku, kiedy wydobyto szczątki dwóch osób i jedne z tych szczątków nie były jeszcze zidentyfikowane, fundacja po prostu ogłosiła już sukces i próbowała przystąpić do pogrzebu człowieka, który de facto nie był zidentyfikowany. Mój niepokój też wzbudziła to, że fundacja nie współpracowała z Polską Bazą Genetyczną Ofiar Totalitaryzmu, z którą IPN współpracuje i to jest instytucja bardzo wiarygodna, jeżeli chodzi o identyfikację szczątków, tylko próbowała również identyfikować te szczątki w jakichś tam innych instytutach mniej znanych. Krótko mówiąc, no to wszystko powodowało, że ja się zaniepokoiłam, zainteresowałam sprawą i stąd wypowiedź.
I spowodowało to także to, że fundacja, a właściwie pan prezes, poczuli się pokrzywdzeni. Sąd przyznał pani rację, że miała pani prawo takie wypowiedzi na antenie publicznej, czy w sposób publiczny przekazywać.
Pan sędzia Sebastian Ładoś z Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli, bo tam się odbywał proces ze względu na to, że wypowiedzi były w telewizji. Pan sędzia właściwie bardzo tak podbudował mnie tym swoim uzasadnieniem, ponieważ powiedział, że ten proces to właściwie też kwestia zakresu wolności słowa. Tak? Sąd uznał, że jeżeli wyrażam publicznie negatywne opinie na temat działalności innej osoby, która prowadzi dość publiczne działania, tak jak to jest w wypadku tej fundacji, to zauważył sąd, że te opinie były podbudowane jednak moimi jakimiś wcześniejszymi ustaleniami, dochodzeniami do prawdy, pismami do różnych urzędów, próbą ustalenia faktów, krótko mówiąc, więc miałam prawo wyrażać opinie negatywne na podstawie tej wiedzy, którą zdobyłam. A po wtóre, tutaj też no, bardzo istotne dla mnie w tym uzasadnieniu sądu było i to, że sąd tak naprawdę zauważył, że jest to problem bardzo wrażliwy społecznie i bardzo ważny. I tutaj mówię w tej chwili o szacunku i pamięci do żołnierzy wyklętych. Ja osobiście jako Polka, jako patriotka jestem bardzo związana z tym tematem, tak? I uważam, że akurat ze względu na to, że w czasach komunizmu tak bardzo próbowano wypchnąć ich z naszej pamięci, my w tej chwili jako społeczność, jako społeczeństwo jesteśmy jakby winni im w dwójnasób pewną taką atencję i ostrożność obchodzenia się z tym tematem. I nie można wykorzystywać pamięci żołnierzy wyklętych i tego właśnie wrażliwego tematu do jakichś takich działań stricte komercyjnych, czy wręcz do budowania jakiegoś własnego kapitału na tym.
Sprawa się zakończyła. Gratuluję jeszcze raz korzystnego wyroku, a przejdźmy już do spraw typowo łódzkich. Pani Agnieszko, co jest nie tak z łódzkim budżetem obywatelskim? Od kilku dni temat przetacza się przez wszystkie media. To odgłos po konferencji zrobionej przez kilka organizacji pozarządowych, które budżet skrytykowały, zachęcają do jego zmiany, poprawy, a wręcz do likwidacji.
Proszę Państwa, z budżetem obywatelskim w Łodzi wszystko jest nie tak. Od wielu lat ten budżet to jest taka zapchaj dziura, można powiedzieć, Urzędu Miasta. To znaczy do budżetu obywatelskiego są wciskane projekty, które de facto powinny być zadaniami wykonywanymi przez miasto z pieniędzy miasta. Jest to rodzaj oszustwa.
Ale projekty zgłaszają grupy mieszkańców przecież.
No tak, ale panie redaktorze, grupy mieszkańców to jest to samo, co na konsultacje przychodzą grupy mieszkańców, po czym jak się prosi, żeby wstali urzędnicy, wstaje połowa sali, tak, bo byłam już na takim spotkaniu. Te grupy mieszkańców to są często też właśnie urzędnicy, pracownicy urzędu, którzy w tych grupach mieszkańców ten budżet zgłaszają, czy uczestniczą w takich grupach, które ten dany projekt organizują. Natomiast dla mnie bulwersujące jest to, że pani prezydent deklaruje, że jakby 1% naszego budżetu przeznaczam, daje wam mieszkańcy, sami się tym porządźcie, sami gospodarujcie, czyli to jest ten budżet obywatelski, a następnie z tego właśnie są jeszcze realizowane rzeczy, które powinno robić miasto, więc de facto nawet tego 1% tym mieszkańcom się do dyspozycji nie daje. To się powinno skończyć. Ja się przychylam całkowicie do głosu moich koleżanek i kolegów, że to jest w sposób całkowicie patologiczny zorganizowane, jeżeli tak ma wyglądać, lepiej, żeby tego nie było.
Ale pani Agnieszko, to mieszkańcy w głosowaniu wybierają projekty i to oni wskazują chodnik, ulicę, nasadzenia. To jest ich decyzja.
Panie redaktorze, to tak konkretnie może. Wiele z realizowanych z budżetu obywatelskiego inicjatyw to jakieś są absurdy, jakieś sztuczności. Wystarczy spojrzeć na róg ulicy Narutowicza i Knińskiego, gdzie został pięknie zagospodarowany skwerek, po czym za chwilę się okazało, że budynek dawnej szkoły żydowskiej będzie wyburzany. Tam na tę działkę czyni sobie zakusy Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Tak naprawdę za chwilę nie będzie tego skwerku. Inne przykłady również istnieją, gdzie mieszkańcy próbują sobie coś zagospodarować, a za chwilę po prostu się okazuje, że w tym miejscu będzie coś zupełnie innego. Wystarczy wspomnieć chociażby ostatnio te wszystkie protestujące grupy mieszkańców. Jaki ma sens organizowanie czegokolwiek z pieniędzy mieszkańców, znaczy jakby z inicjatywy mieszkańców za pieniądze przeznaczone na budżet obywatelski, skoro za chwilę miasto może powiedzieć, nie, w tym miejscu jednak będzie coś innego.
Miejmy nadzieję, że rozmowy na temat regulaminu i wszystkich spraw związanych z budżetem obywatelskim się rozpoczną, zmiany nastąpią i wszystkie strony będą zadowolone. A ja bym chciał panią zapytać o coś jeszcze innego. Czy pani już wykupiła swój bilet miesięczny na grudzień, czy tam nawet roczny na styczeń?
Rozumiem, że pytanie zmierza do kwestii podwyżek za usługi MPK. Ja jestem oburzona tą podwyżką. Uważam, że w ogóle wszelkie podwyżki, które ostatnio obserwujemy w naszym mieście, związane z usługami komunalnymi, czy to jest MPK, czy to są woda, śmieci, czy to jest również opłaty, czy to są również opłaty za mieszkania komunalne. Te wszystkie podwyżki są spowodowane złym, wadliwym zarządzaniem miastem.
Muszę wejść pani w słowo, bo pani mówi o powodzie, jakim jest zarządzanie miejską substancją, ale trzeba przyznać, że inflacja ponad 8%, wzrost cen energii, wzrost cen paliw, to wszystko rzeczywiście na funkcjonowanie miasta się nakłada.
To tak, to też się nakłada na funkcjonowanie miasta, no ale jeżeli na przykład wykorzystuje się pośredników do tego, żeby na przykład zarządzać nieruchomościami miejskimi, a taki pomysł miasto ma, że od stycznia będzie jakaś spółka jednak zawiadowała wszystkimi nieruchomościami miejskimi, mówimy o majątku wartości 1,5 miliarda, to jest ogromny majątek.
Mówimy o spółce nie samorządowej, tylko prywatnej, komercyjnej.
Mówimy o spółce, na razie trwa przygotowywanie tego projektu, więc jeszcze nie wiemy wszyscy, jak to będzie. Równie dobrze może się okazać, że pani prezydent przekaże to wszystko do swojej ulubionej spółki, która była nierentowna, już dawno nie powinna istnieć, ale tam poszli ludzie, pani prezydent, i w ślad za ludźmi idą wszelkie zadania i pieniądze. Myślę tu o łódzkiej spółce infrastrukturalnej, która w ogóle nie ma racji bytu, natomiast wykańcza dwie inne spółki i przez to łodzianie płacą więcej za wodę i za śmieci, ponieważ są generowane sztuczne koszty w postaci czynszu dzierżawnego, o czym już łodzianie nieraz słyszeli. Więc ja w tym sensie mówię, że złe zarządzanie miastem powoduje, że te koszty rosną. A przykładem również na kolejne takie działania złe są chociażby reklamy, które ostatnio widzimy. Ja sobie nie wyobrażam, że w mieście, w którym są krzywe drogi, w którym walą się kamienice, w którym mamy 1/4 zasobów komunalnych pozbawioną toalet i wiele innych problemów, zwykłych ludzkich, codziennych problemów do rozwiązania, panią prezydent stać na to, żeby wieszać reklamy na wszystkich autobusach, przystankach, czy również śmieciarkach, które po mieście jeżdżą, reklamy szkalujące inicjatywy rządowe typu Polski Ład, tak? Jeżeli nie szkoda pieniędzy na takie reklamy, no to w takim razie nie rozumiem, dlaczego się nie znajdują pieniądze na te wszystkie inne zadania, do których pani prezydent jest zobowiązana, bo od tego jest.
Pani Agnieszko, dosłownie kilkanaście sekund nam zostało, więc szybciutko ostatnie pytanie. Trafiłem na taki ranking przygotowany przez firmę Sundgobain oraz Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. Świeża rzecz sprzed kilku dni, gdzie badano polskie miasta przyszłości 2050. Łódź zajęła przedostatnie miejsce. Czy to zaskakujące?
Dla mnie nie i powiem szczerze, jako łodzianka bardzo się martwię tym, że Łódź jest miastem bez przyszłości. Zważywszy stopień zadłużenia miasta i stan, do jakiego zostało doprowadzone przez ostatnie lata kadencji pani prezydent Zdanowskiej.
Musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo pani dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję serdecznie.
Moim gościem była pani Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom, społeczna działaczka łódzka. Dziękuję raz jeszcze. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję.